Cześć po takiej przerwie, krótkiej dosyć, jednotygodniowej. Dzisiaj będzie o Mrocznym Krysztale i dlaczego warto na Netflixie zobaczyć nową produkcję z kukiełkami. Zapraszam. Jak się wraca po takiej krótkiej przerwie, to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Dalej mi się dobrze gada do tego mikrofonu. Zwłaszcza, że widziałem ostatnio coś, co niespecjalnie myślałem, że tak mi się spodoba, a spodobało mi się tak bardzo, że w ogóle zamieniłem temat dzisiejszego odcinka. Miał być sportowy, ale opowiem o tych kukiełkach, które niedawno pojawiły się na Netflixie, bo to jest rzecz, która jest nietypowa, bardzo oryginalna i w sumie też taka dla mnie przynajmniej sentymentalna, no bo Mroczny Kryształ i Jim Henson to są rzeczy, które ja pamiętam z dzieciństwa. To są te rzeczy, którymi ja się przynajmniej jarałem, jeżeli chodzi o kino, i robiły na mnie ogromne wrażenie, kiedy chodziłem do naszego kina, takiego jeszcze za dzieciaka w naszym małym miasteczku, takiego, gdzie obraz był do bani, cały czas śnieżył, pojawiały się tam te takie, pewnie kojarzycie, takie plamki, takie cięcia, fotele były turbo niewygodne, śmierdziały i były stare, ale to miało swój klimat i tam, kiedy te wszystkie nowe rzeczy się pojawiały, właśnie takie jak Godzilla, jakiś Żółwi Ninja, Power Rangers, co tam się wtedy na to chodziło, i wszyscy mieli w dupie jakiegoś Pana Tadeusza i Ogniem i Mieczem. To były produkcje, na które się czekało i Yamakasi też obejrzałem pierwszy raz właśnie w tamtym kinie. No więc właśnie, o co dokładnie chodzi z tymi kukiełkami? Więc na Netflixie od jakiegoś czasu pojawiła się premiera, przynajmniej na którą ja czekałem i w ogóle zapomniałem o tym, że ona się miała pojawić. Ona nagle wskoczyła w ogóle na platformę i sobie tam wisiała. I włączyłem ją i zacząłem oglądać jakiś w momencie właściwie premiery, czy to pewnie będzie jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. I wczoraj obejrzałem finałowy odcinek i jestem tą serią po prostu totalnie zachwycony, jestem w niej kompletnie zakochany i polecam ją wszystkim, szczególnie ludziom w moim wieku, czyli pokoleniu Nintendo, bo na pewno, o ile nie trochę pamiętacie, czym tak naprawdę jest Mroczny Kryształ, to na pewno będziecie wiedzieli, dlaczego to jest dla Was takie sentymentalne, kiedy zaczniecie to oglądać. No ale dobra, od początku. Mroczny Kryształ to film z lat 80. stworzony przez takiego słynnego twórcę efektów specjalnych, ale też tworzenia różnych uniwersów i właśnie takich historii fantasy. Ten facet nazywa się Jim Henson i on był właścicielem takiego bardzo dużego studia produkcyjnego, które produkowało nie tylko właśnie The Dark Crystal, który jest teraz na Netflixie i wtedy był to film pełnometrażowy, ale też na przykład bardzo głośnego hitu również z wykorzystaniem kukiełek, ale tam też byli prawdziwi aktorzy i ten film nazywał się po prostu The Labyrinth, czyli Labirynt, i w nim grał główną rolę David Bowie i Jennifer Connelly. Jennifer Connelly grała tam taką dziewczynkę, ona wtedy była bardzo młodziutka, grała taką nastolatkę, a David Bowie grał króla goblinów i on po prostu... Ta historia polegała na tym, że ona... To była taka trochę wariacja pomiędzy Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz a Alicją w Krainie Czarów, bo ona musiała pokonać labirynt, w którego jakby królem był właśnie David Bowie. Kosmiczna, niesamowita produkcja, bardzo głośna wtedy i ona pierwszy raz łączyła takie kwestie właśnie aktorskie z tymi kukiełkowymi, bo tam się pojawiały właśnie te kukły produkowane przez studio Jima Hensona. Dlaczego kukły? Tak naprawdę nie chcę tu wchodzić w całą taką biografię i to, co napędzało Jima Hensona do tego, żeby produkować filmy z użyciem właśnie kukieł. No ale on się w tym po prostu specjalizował i on też odpowiada za mapety. Więc Mroczny Kryształ to w takim najprostszym tłumaczeniu to wariacja, to mieszanka, to koktajl pomiędzy Władcą Pierścieni a mapetami. Tak naprawdę historia opowiadana przez właśnie te kukiełki, które tam występują, zrobione już w tych czasach, w tych latach 80. z niesamowitą dokładnością i z pokazaniem bardzo wyrazistych detali i różnic pomiędzy postaciami, bo są tam oczywiście i złoczyńcy, ale i główni bohaterowie, ale też postacie poboczne, które tworzą historię, ale każda z nich ma bardzo duże znaczenie, dosłownie każda. Każda ma swoje imię, bardzo wyraźną charakterystykę, różni się drobnymi elementami od innych. Czyli na przykład tak jak mamy właśnie mapety, Kermit był ulubioną postacią Jima Hensona. W ogóle taki fun fact, kiedy Jim Henson zmarł, to na jego pogrzebie był taki właśnie bardzo fajny motyw z Kermitem. Sprawdźcie to sobie w necie, nie będę o tym opowiadał, bo jest to po prostu urocze i zobaczcie to sobie sami. No ale właśnie te kukiełki zawsze przemawiały do Hensona, on był z tego znany. Ale w sumie pomyślcie sobie, jak byliśmy dziećmi, jak byliśmy młodzi, to medium kukiełkowe było takie bardzo istotne, no bo mieliśmy faktycznie i King Konga, mieliśmy Godzilla. Ja wiem, że to byli ludzie czasami przebrani za te potwory, ale jednak miało to trochę jakiś taki motyw kukiełkowy, co nie? W sumie w polskiej telewizji, poza Kulfonem i Moniką, to nie przypominam sobie nic takiego, co miałoby sens kukiełkowy, ale w sumie jak sobie przypomnicie Kulfona i Monikę, to jest strasznie creepy. W sensie to jest... Nie, dobra, nie ma... Mówimy tylko o rzeczach, które mają jakąkolwiek jakość. Ale właśnie Żółwie Ninja na przykład. Też goście przebrani w takie specjalne kostiumy. No właśnie Godzilla. Neverending Story. To jest też historia, akurat Henson nie maczał w tym palców, ale to jest bardzo Hensonowe. Tam są te takie motywy, które się spajają, jeżeli chodzi o fantasy i kukły. Henson odpowiada za Jodę w starych Gwiezdnych Wojnach. I nawet jeżeli popatrzycie na ruchy i to, w jaki sposób Joda jest zaprojektowany, to w Dark Crystal, tym starym i w Labiryncie, będziecie widzieli bardzo dużo powiązań Hensona. I mi się w ogóle tak wydaje, kiedy oglądałem w dzisiejszym... No bo przecież po co w dzisiejszych czasach robić film, w którym grają kukły? Po co? I ja w sumie zadawałem sobie to pytanie przez pierwsze kilka odcinków, bo przyznaję szczerze, że kukły bardzo w tym filmie mi przeszkadzały. Wiemy, że to są kukły, jakby świadomie o tym, świadomie wiemy, że to są kukły, tak? Wiemy, że za tym stoją ludzie, którzy nimi w jakiś sposób manewrują, ale po kilku odcinkach, kiedy zaczniecie się do tego przyzwyczajać, to inaczej po prostu odbiera się ten film. Gdyby to był film stworzony przez zwykłą animację rysunkową albo komputerową, to nie miałby takiej duszy jak w momencie, kiedy on jest stworzony przez te kukły. Bo my podświadomie odbieramy jakiś taki dziwny sygnał, oglądając to, że to wymagało bardzo dużo pracy, że wiemy, że ktoś władował w to kupę kasy i bardzo dużo czasu i bardzo dużo pracy, żeby te kukły powstały, żeby one się animowały. I żeby ta cała akcja w tym filmie, czy w tym serialu, który oglądamy, miała sens. I to się odbiera bardzo dziwnie. Ja na przykład jeszcze miałem takie akcje, że w trakcie, jak oglądałem te pierwsze odcinki, nie mogłem się do tego przyzwyczaić, właśnie tego Mrocznego Kryształu, to miałem taką akcję, że dostawałem takich ataków klaustrofobii. Dostawałem takich małych ataków klaustrofobii, bo zdawałem sobie sprawę, że to wszystko jest małe i że te pomieszczenia są takie ciasne i że te kukiełki są takie malutkie. I to się zaczyna tak po prostu nawarstwiać, kiedy to się ogląda. Nie wiem, czy wy też tak będziecie mieli, ale ja tak miałem. Ale już jak się do tego przyzwyczai, to odbiera się to naprawdę po prostu inaczej. Odbiera się to inaczej niż zwykły film, niż film aktorski, niż właśnie animację czy wersję komputerową. Kiedy Netflix zgodził się na to, żeby zrobić remake tego klasyka, jakim jest Mroczny Kryształ, w części serialowej, to oni szukali różnych rozwiązań. Bo w ogóle Jim Henson to jest postać tak bardzo znana, że on pracował i z George'em Lucasem, George Lucas wiele rzeczy od niego odkopiował i też się inspirował nim, ale możecie też sobie zobaczyć w biografii Guillermo del Toro na przykład, że on często mówi o Jimie Hensonie jako tym gościu, który nauczył go tworzenia postaci, budowania charakteryzacji, budowania efektów specjalnych i tak dalej. Bo poza tym, że to są kukły, to w tych filmach Jima Hensona efekty specjalne mają bardzo duże znaczenie. One mają bardzo wysoką jakość, jak na lata 80. I w tej nowej wersji Mrocznego Kryształu, która jest teraz na Netflixie, też to wygląda pięknie. Przede wszystkim to, co robi pierwsze wrażenie, tak jak się to ogląda, jeżeli już bo tam oczy cały czas uciekają. W sensie tam jest tak strasznie dużo detali i tak bardzo dużo różnych kolorowych postaci, które się pojawiają, wskakują nagle w środku sezonu, że oczy po prostu dostają kociokwiku, ale kiedy się już przyzwyczaicie i patrzycie warto sobie też czasami zatrzymać i obejrzeć te kukły, zatrzymać sobie kadr i obejrzeć te kukły po prostu spokojnie, bo one się naprawdę wszystkie różnią. Tam nie ma, jeżeli nawet widzimy armię Gelflingów, czyli tej rasy stworów, które są tam głównymi bohaterami, to mimo tego, że oni wszyscy są do siebie podobni, to każdy z nich jest bardzo inny. W sensie mają inne detale związane z ruchem oczu, ruchem ust, policzków, inne kolory skóry, kształt uszu, włosów, kolory włosów, ubranie, zbroi, broni, którą używają. No jest to niesamowite. To na pewno wymagało bardzo, bardzo dużo pracy i dla samej ciekawości powinniście odpalić Mroczny Kryształ i zobaczyć, dlaczego to jest tak zrobione i o co w tym wszystkim chodziło. No i właśnie, co chciałem jeszcze opowiedzieć, że Netflix, bo jak sobie zobaczycie serial, to możecie sobie też obejrzeć film dokumentalny, który nazywa się Crystal Calls. I tak chyba nazwę dzisiaj swój odcinek, Kryształ wzywa, ponieważ Tam jest pokazane dokładnie, jak Netflix budował cały ten serial już od 2016 roku. W sensie oni wiedzieli już przed właściwie 2016 rokiem, że chcą to zrobić. I co ciekawe, robili bardzo dużo prób. Robili i wersję animowaną, bo Jim Henson myślał też o wersji animowanej jeszcze za życia. Robili też wersję, w której jest animacja komputerowa. Zrobili też wersję, w której animacja komputerowa łączy się z kukłami, czyli jakby live action, co totalnie nie zagrało. I oni właśnie razem też stwierdzili, bo ja w czasie oglądania tego serialu zacząłem doceniać tę komunikację, czyli tę platformę, jaką jest kukła, że ona jednak ma duszę, kiedy ma aktora, który za nią mówi i ma tej duszy więcej niż taka postać komputerowa. Bo trudno jakby się nie zgodzić z tym, że postać komputerowa czy animacyjna, czy taka zanimowana ma więcej duszy niż kukła, za którą faktycznie stoi człowiek. No jakby to jest dosyć jasne. I tak faktycznie jest. W sensie odbiór serialu, który jest zbudowany z kukieł, a nie właśnie narysowany i stworzony, zanimowany przez komputer, jest trochę inny. Ten odbiór jest inny. Ja szczerze mówiąc nie wiem do końca jeszcze, na czym to polega, ale wiem, że odbieram to po prostu inaczej. I odbiera się to zwyczajnie lepiej. O co chodzi w ogóle w Mrocznym Krysztale? Więc Mroczny Kryształ, poza tym, że jest znakomitym takim popisem twórców kukieł i charakteryzacji efektów specjalnych, to przede wszystkim bardzo szeroka mitologia, która jeszcze za czasów Jima Hensona poszerzała się nie tylko na, znaczy nie była tylko filmem, ale poszerzała się też na komiksy, poszerzała się też na książki, poszerzała się na przykład na takie fanfiki, czyli historie i artykuły pisane przez fanów całego uniwersum Mrocznego Kryształu. I jeden na przykład z gości, który pisał książki opisujące całą mitologię wokół Mrocznego Kryształu, został zaproszony do tego, żeby tworzyć razem z twórcami serial. I to był bardzo dobry ruch, bo oni w tym serialu tę mitologię Mrocznego Kryształu bardzo poszerzają. W sensie ona jest, w ogóle niezwykłe jest to u Jima Hensona, że cała mitologia i te światy i uniwersa, które on tworzy, są niezwykle złożone. Można to porównać do Władcy Pierścieni z tym, że detale są jeszcze większe, no bo musimy stworzyć kukły, które są fizyczne, czyli one nie mogą mieć wszystkie takich samych strojów. W książce tych detali tak dużo nie ma, tak? Tych detali się tak dużo nie opisuje, bo one nie są potrzebne. Jeżeli wiemy, że ktoś jest krasnoludem, to jest opisany raz i potem czasami ma dodawane ewentualnie dodatki jakieś w książce, w których one są opisywane. To jest przed czasami jeszcze, tak naprawdę uniwersum Jima Hensona jest jeszcze sprzed Władcy Pierścieni, tak naprawdę oczywiście filmowego, o którym mówię, i jeszcze sprzed uniwersum Harry'ego Pottera, też mówię o tym właśnie filmowym, ale też oczywiście jeszcze sprzed uniwersum książkowego. Więc na planie pojawiali się i lingwiści, i językoznawcy, i ludzie od tworzenia map różnych miejsc, i specjaliści od budowania światów wymyślonych, supernaturalnych, ludzie od budowania postaci. To mówię teraz już o tym przy tej produkcji właśnie Netflixa. Cała plejada, taka cała po prostu armia ludzi specjalizujących się w budowaniu jak najbardziej złożonego uniwersum fantasy, tylko po to właśnie, żeby to uniwersum, które kiedyś Jim Henson zostawił tym pierwszym filmem z lat 80., jeszcze poszerzyć. I to widać, bo nawet gdy nie przyzwyczajicie się do tych kukieł i one wam będą przeszkadzać, to historia prowadzona jest w taki sposób, że ogląda się to fantastycznie. W sensie naprawdę chcecie więcej, włączacie odcinek za odcinkiem, a potem się okazuje, że serial to tylko 10 godzin z otwartym zakończeniem, więc na pewno będzie drugi sezon, w którym chcecie się po prostu dowiedzieć, co dalej wydarzy się z tą krainą, co dalej wydarzy się z bohaterami, z którymi zdążyliście się już po prostu zżyć przez te 10 godzin. Sama historia prowadzona jest w sposób bardzo dokładny, bardzo taki dynamiczny. Tam nie ma przestojów, choć jest romans. Są sceny makabryczne, wręcz przerażające. Ci złoczyńcy, którzy są wymyśleni na potrzeby serialu, ale też kiedyś filmu, są tak straszni, że są momenty, w których nawet ja nie wyrabiałem i musiałem po prostu, no wydawałem z siebie dziwne dźwięki na zasadzie i tak dalej, i tak dalej. Są sceny obrzydliwe, bardzo gorowate, takie gore właśnie znane z lat 80., plus dużo akcji, różnych potworów, krain, postaci, które właśnie pojawiają się w trakcie jeszcze historii jakby w środku i dokładają jeszcze trochę wiedzy o całej tej krainie i o całej tej mitologii, której idąc razem z głównymi bohaterami przez historię chcemy po prostu więcej, chcemy się więcej dowiedzieć. Dlaczego taka religia? Skąd ta planeta? Czemu taki język? I tak dalej, i tak dalej. Otóż na czym, teraz do sedna, na czym polega Mroczny Kryształ? Otóż Mroczny Kryształ, jak sama nazwa wskazuje, jest mroczny, ale wcześniej taki nie był. Ten kryształ był nazywany kryształem prawdy. Był piękny, biały, ogromny kryształ. I on sprawował władzę, można powiedzieć, nad balansem i tym wszystkim, co dzieje się na planecie, która wygląda jak Ziemia, ale nazywa się Trwa i jest umieszczona w jakimś tam kosmosie wymyślonym, fikcyjnej galaktyce. I na tej planecie nad pieczą, nad kryształem sprawowała tak zwana Mother Ogra, czyli Matka Ogra, i ona pilnowała tego, żeby ten kryształ cały czas miał swoją energię i energia rozchodziła się równo po całej planecie, tak żeby wszystkie żyjące na tej planecie istoty mogły z niej czerpać i dostawać się do takiego cyklu energii po swojej śmierci, który powodował, że ta planeta żyła i było na niej wszystko dobrze. Na planecie poza wieloma różnymi gatunkami zwierząt, które też są pokazywane w serialu i jest ich naprawdę mnóstwo, od pająków, które nazywają się Aratim, po dziwne konie, które nawet nie pamiętam jak się nazywają, na których jeżdżą gelflingi, jedna właśnie z ras, do robali pod ziemią, przez psy, które oni mają, są takie kulki, które wyglądają jak krytersy i wydają strasznie śmieszne dźwięki. Jest bardzo, bardzo dużo, więc o tym nie będę mówił, wspomniałem tylko, więc powiem o tych, ale są główne rasy, które rządzą tą planetą i to jest rasa pierwsza, rasa gelflingów, i gelflingi to są takie gremlinowato-elfowe postacie, małe ze wzrostu, których klan, ich jest 7 klanów tych gelflingów i każdy z tych klanów odpowiada za inny tam rejon. Jest klan pustynny, jest klan morski, jest klan podziemny, jest klan, który jest taki jak to powiedzieć, królewski właśnie, i tych klanów jest 7 i one, te gelflingi, kiedy kończą swój cykl życia, umierają, to ich energia się rozchodzi, wraca do kryształu, kryształ rozdaje je równo na całą planetę i one, rodząc się znowu, odbierają tę energię. Reinkarnacja w czystej postaci. Pełen balans. Ale wiele trajnów wcześniej, tak określają okres czasu gelflingi, na planetę dotarły takie potwory, takie trochę reptyliańsko wstrętne ptaki, można powiedzieć, ogromne, które są bardzo silne i one się nazywają Skeksis i one, przylatując na planetę Tra, wytłumaczyły matce Ogra, że jest coś więcej niż tylko ta planeta, że one podróżują po wielu światach, są podróżnikami, pozyskują dużo wiedzy właśnie podróżując przez wiele galaktyk i one mogą tej Ogra pomóc podróżować, ale ona musi im zawierzyć ten kryształ i wtedy będzie sobie mogła podróżować. Oczywiście Ogra zostaje oszukana, zapada w taki kosmiczny letarg, więc jej świadomość podróżuje po kosmosach i pobiera wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przez te kilka tysięcy lat, kiedy Skeksis przejmują kontrolę nad kryształem, to odłupują z niego kawałek, pobierając z niego energię, bo chcą być nieśmiertelne. Skeksis nie umierają, one cały czas szukają dla siebie wyjścia, żeby być nieśmiertelnymi i przez to przejmują kontrolę nad całą planetą, powodując, że kontrolują gelflingi, którym się wydaje tylko, że mają kontrolę, ponieważ one jakby budują system społeczny na tej planecie, w którym są gelflingi, więc są gelflingi wyższe, niższe, są te też najniższe. I tam jest też taka rasa, która nazywa się podlings i ci podlingowie to są w ogóle już niewolnicy, więc jakby pojawia się system niewolniczy. Wszystko, cały balans na tej planecie zaczyna się chwiać, przez co kryształ prawdy staje się kryształem mroku. I wszystko się pieprzy. No i my trafiamy w momencie w tym serialu, kiedy Skeksis wpadają na pomysł, że zamiast wyciągania energii z kryształu, bo coraz gorzej im to idzie, oni się starzeją, to trzeba wymyślić jakiś sposób na to, żeby nie umierać. Więc stwierdzają, że kamień i maszyna jednego z naukowców Skeksis, Skekteka, będzie wyciągała energię z gelflingów i oni będą wtedy tę esencję, która jest wyciągana z życia właśnie gelflingów, wypijać i wtedy będą zachowają długowieczność. To powoduje, że jeden z bohaterów, Ryan, który jest jednym z gelflingów, on widzi tę całą sytuację, on widzi, jak oni wyciągają energię z gelflingów i próbuje to wszystkim innym wytłumaczyć. I teraz w całej tej historii magia polega na tym, że w samej serii i tym, co dzieje się pomiędzy Skeksis, z gelflingami, wszystkimi rasami, jest tak strasznie dużo intryg i tak strasznie dużo różnych momentów oszukiwania, próbowania, omijania, kłamania, że możemy to spokojnie porównać, jeżeli chodzi o poziom skomplikowania, do Gry o Tron. Serio, tam się dzieje tak strasznie dużo, że czasami trudno zapamiętać, kto kogo oszukał. Jeden Skeksis oszukuje drugiego Skeksis, który kombinuje z trzecim. One między sobą się jeszcze kotują, między sobą się jeszcze oszukują. Jeden chce zostać bardziej długowieczny niż drugi. Każdy z nich chce mieć wyższą pozycję. A ponieważ są wstrętnymi, obrzydliwymi, okrutnymi istotami, to wyrabiają naprawdę nie do opisania rzeczy, żeby swoją pozycję, tę królewską, ale też tą u władzy utrzymać. Gelflingowie natomiast z różnymi innymi istotami i z Mother Ogre, która się budzi z tego kosmicznego letargu, próbują stworzyć rebelię, bo tak się nazywa serial właśnie, bo film się nazywał Mroczny Kryształ, a serial nazywa się Mroczny Kryształ Czas Rebelii. Stworzyć rebelię, która pomoże znaleźć sposób, magiczny sposób na to, jak obalić rasę Skeksów. Seria jest fantastyczna, jest genialnie napisana, ogląda się ją po prostu z zapartym tchem. Tak jak mówiłem wcześniej, na samym początku jest bardzo trudno, bo ciężko przyzwyczaić się do tego, że historia pisana jest przez kukły. Bardzo dawno też nie oglądaliśmy niczego takiego długiego, co jest w ten sposób prezentowane w kinie czy właśnie w serialu. Są oczywiście takie produkcje jak te, które tworzy Wes Anderson i tam te kukiełki się od czasu do czasu pojawiają, ale do tego podchodzi się też trochę inaczej. Wiemy, że to Wes Anderson, to jest tylko film. On też używa trochę innych technik, bo on używa... Był też taki film o Kubo. Taka japońska, azjatycka historia właśnie o chłopcu, który miał zaczarowany japoński instrument, no ale tam to polega na motion picture. To się wszystko dzieje na stopklatce, chyba źle tę nazwę angielską powiedziałem. No, dzieje się to na stopklatce. Tutaj ta technika jest inna. Te kukły są kierowane przez ludzi, co daje po prostu trochę inną magię, bo jednocześnie w tym serialu Mroczny Kryształ zatrudnione są naprawdę gwiazdy. Zobaczycie tam i Natalie Emmanuel, którą znamy z Gry o Tron. Jest Taron Egerton, który niedawno grał, chciałem powiedzieć Johna Lennona, który grał niedawno Eltona Johna w filmie Rocketman. Jest Simon Pegg, jest Dave Chapman, Jason Isaacs, który gra tego głównego złego Skeksis, jest Michael Kay, czyli Keegan-Michael Kay, czyli ten od Jordana Peele z tego duetu komediowego. Jest Mark Hamill, który gra naukowca. Także naprawdę postacie, które są nie tylko znane w ogóle w świecie takim fantasy czy kina brytyjskiego, ale przede wszystkim mają już na swoim koncie dubbingowanie, no nie kukieł, ale różnych animowanych postaci. Jest Toby Jones, którego widzieliśmy przecież u Marvela. Jest Olafur Dari Olafsson, słynny skandynawski aktor, który gra jedną z takich mistycznych postaci właśnie w tym serialu. Jest Lina Headey przecież. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest proszę ja was, Cersei. I ona gra jedną z... bo tam te klany mają... jakby każdy klan jest dowodzony przez kobietę. To też jest w sumie ciekawe. I ona właśnie dowodzi... Ona nazywa się Modra Farah i to jest ta kobieta, która dowodzi jednym z klanów. Jest bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o właśnie całą tę rebelię. Szczerze polecam nie tylko sprawdzić tym, którzy pamiętają, co to jest Mroczny Kryształ, ale sprawdźcie to jakby z czystej ciekawości, jak można stworzyć film w ten sposób, czyli prowadzić totalnie historię za pomocą kukieł w dzisiejszych czasach, kiedy poziom CGI i wszystkich efektów specjalnych jest tak wysoki, że właściwie moglibyśmy sobie nie zadawać trudu, żeby stworzyć te wszystkie kukiełki przez 3 lata produkować serial, który trwa 10 godzin. Czyli jak na produkcję, która trwała 3 lata, to dosyć mało. Ja się bardzo cieszę, że Netflix zdecydował się na to, żeby to w ten sposób zrobić, bo kiedy obejrzałem po serialu ten film dokumentalny, który opowiada o tym, jak oni tworzyli ten serial, to faktycznie, gdyby stworzyć to całe bardzo skomplikowane uniwersum z tą całą mitologią właśnie Jima Hensona, to one na animacji bardzo dużo by straciły, bo nie byłyby takie wiarygodne i tym samym tak bardzo wyraziste, jak są teraz, czyli w momencie, kiedy są grane przez te właśnie kukły. Tam zwróćcie uwagę, jak będą się pojawiały nowe postacie na przykład, czy jak pojawia się Archer, albo w ogóle pojawiają się tak zwani Mystics, to te stwory są bardzo dokładnie zrobione. W sensie, no jakby poziom detali jest tak wysoki, że ogląda się to i jednocześnie z taką ciekawością, co wydarzy się dalej, ale z taką, że chcę zobaczyć kolejne postacie, chcę zobaczyć kolejne klany. Pojawiają się klany pustynne, które na przykład wyglądają gelflingów, które wyglądają zupełnie inaczej niż w ogóle wszystkie inne gelflingi. Są gelflingi, które mają skrzydła. No jakby dodane elementy do tego wszystkiego są bardzo smaczne i sprawiają duże przyjemności w trakcie oglądania, jeżeli zaczynamy to obserwować naprawdę bardzo dokładnie. Ładne są też efekty, które są dodawane komputerowo właśnie do wszystkiego tego, co oglądamy na ekranie, bo kukły poruszają się oczywiście po makietach, ale tam są czasami wybuchy, są pioruny, są płomienie, są latające stwory, które są stworzone już zupełnie komputerowo i one są bardzo dobrze dopasowane. Jest taka scena, w której jedna z bohaterek znajduje taką ukrytą kryptę pod tronem i tam szuka takiego klejnotu. Żeby go znaleźć, to musi dopasować taką łamigłówkę, to sobie zobaczycie. Ale tam jest pokazane, jak ona reaguje na to, co dzieje się z Ziemią, bo kiedy jest blisko rozwiązania łamigłówki, to Ziemia zaczyna wibrować i jakby piasek i wszystko to, co jest w środku, zaczyna podskakiwać. To wygląda fantastycznie, a jednocześnie wiemy, że jest to zrobione w taki sposób, że stoją nad tym ludzie, którzy są 5 razy więksi od tej makiety i po prostu podłączają do tego jakąś membranę, która jest wprawiana w drgania. Jednocześnie ktoś kieruje jeszcze tą kukłą i to wszystko jest jeszcze kręcone, udźwiękawiane, dopasowywany jest dubbing i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę niesamowite widowisko. Co ciekawe, w Polsce w ogóle nie promowane. To jest jedna z produkcji, którą Netflix bardzo mocno ogłosił, że będzie. Było o niej głośno, kiedy Netflix powiedział, że będzie to robił, że zrobi ten remake. W Polsce natomiast nie widziałem nic na ten temat. Co ciekawe, jestem w sumie w Targecie i nie dostałem żadnego posta sponsorowanego, żadnej reklamy, żadnego trailera na YouTube, kiedy oglądałem inne rzeczy związane na przykład z tym serialem albo w ogóle z gatunkiem fantasy. Więc wydaje mi się, że akurat w naszym kraju to bardzo stracona szansa, bo wydaje mi się, że mamy dużo speców od nerdowskich rzeczy, od komiksów, od popkultury, a także dziennikarzy, którzy się tym zajmują, oni spokojnie by o tym bardzo dużo napisali. Na przykład często w Warszawie, w różnych miejscach, gdzie jest bardzo dużo ludzi, przy wyjściach, przy wejściach do metra, pojawiają się murale produkowane przez Netflix za sprawą różnych artystów, promujące właśnie nową serię. No i Mroczny Kryształ jest tym, dla czego trzeba zrobić coś takiego. To się aż prosi, przecież tam są właśnie, tak jak mówię, detale, kukły, cała mitologia, a nikt po prostu tego nie zrobił. Nie słyszałem też o żadnej imprezie, która miałaby promować premierę Mrocznego Kryształu i uważam, i głośno to teraz mówię, że jeżeli ktoś mnie słucha z promocji, to jeszcze jest czas. W sensie jakby władujcie cały swój budżet w to, żeby ten serial promować, bo wydaje mi się, że w Polsce jest to stracona szansa, a produkcja jest niesamowita. W tej chwili na IMDb Mroczny Kryształ, ten serial na Netflixie, dobija do 9/10. Więc bardzo wysoko. Jest to zdecydowanie zasłużona ocena. Naprawdę. Nie widziałem nic tak emocjonalnego, w sensie nic, co tak sprawiało u mnie duże emocje, jeżeli chodzi o serial, dawno. Bardzo dobrze i przyjemnie wracało się moim zdaniem do tego gatunku fantasy właśnie robionego przez kukły. Ostatni raz chyba, ja wiem, że Hobbit to nie jest porównanie filmowe, ale dobrze bawiłem się na tym filmie. I tutaj w Mrocznym Krysztale bawiłem się nie tylko dobrze, ale zostałem też emocjonalnie w to widowisko zaangażowany, więc wydaje mi się, że będzie się Wam podobał bez względu na wiek i bez względu na to, co lubicie oglądać. Błagam, nie pokazujcie tego tylko dzieciom. To jest naprawdę straszny serial. Tam się, w strasznym w sensie takim, to co tam się dzieje, jest bardzo okrutny i bardzo brutalny i nikt tam nie owija w bawełnę. Odcinanie głów kukłom, które chlapią krwią na twarz swojego oprawcy, to też jest straszny widok i słoma jest z nim z szyi nie wystaje. To jest bardzo realistycznie zrobione. Także tak, no, Mroczny Kryształ. Polecam, jeżeli będziecie teraz zbliżać do weekendu, to może to jest ta produkcja, na którą powinniście na Netflixie zwrócić uwagę albo dodać do mojej listy. Dzięki.